Dzień dobry, Wojciech Sudeciński. Dziś rozmawiać będziemy o, no pewnie trochę kolorycie świata przestępczego, czy też tym, za co przestępcami się stawano w średniowieczu i pewnie trochę w dobie nowożytnej, pewnie o Pomorzu. Trochę może przejdziemy też do Prus. Moim gościem dr Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się.
Troszeczkę się boję naszej rozmowy ze względu na słowa powszechnie uznane za obelżywe, które jednak na antenie padać no nie zawsze powinny. W związku z tym umówiliśmy się, że w sytuacji dramatycznej będziemy używać słowa stokrotka. Może być to stokrotka. Odnoszę takie wrażenie, że jeśli chodzi o to, za co skazywano, czy też za co karano ludzi w średniowieczu, to także między innymi za słowa.
Tak, jeżeli chodzi o kwestie stosowania słów, o postrzeganie, tak, takie stuprocentowe, można powiedzieć skrajnie realistyczne podejście do życia, to ludzie średniowiecza i nowożytności w tej materii przodowali. My żyjemy w takich troszeczkę psich czasach, bym powiedział, tak, gdzie z jednej strony chowamy się pod płaszczykiem takiej poprawności politycznej, nie używamy pewnych określonych słów, ale podczas tej naszej rozmowy postaramy się Państwu razem z panem redaktorem udowodnić, że mimo wszystko pewne rzeczy, ludzka mentalność, ludzkie zachowania i organizacja całego systemu prawnego, to jakie na przykład kary przysługiwały za stosowanie określonych słów, one przetrwały do dzisiaj.
No tylko tak, ale to jest też sposób, że w średniowieczu pewni ludzie nie chcieli być obrażani, w związku z tym także państwo, czy też wspólnota, bo często jest to prawo miejskie, byli karani za to, że no pewne ważne, ważniejsze od siebie osoby znieważyli?
Tutaj dobrymi słowami, czy takim dobrym nawiązaniem będą słowa Piotra Moga. To był burmistrz Sztumu w 1699 roku, kiedy został pozwany o kradzież. Zresztą nie tylko w Sztumie, ale w innych pomorskich miastach. On stwierdził, że sława dobra życiu się równa i kto się w cnocie kocha, za nią życie położy. To jest właśnie to podejście, tak?
Czyli do upadłego się sądzono, aby zachować dobre imię.
Tak, ale właśnie dlaczego? Prawo chełmińskie nie precyzowało dokładnie, tak, czym jest kalumnia i czym jest zniewaga. To już jest jakby pierwszy punkt wyjścia, tak? Z czym się mierzyli ławnicy, czy też rajcy miejscy. Ta jakby nieprecyzyjność tego terminu, tak? Jaka kara jeszcze ma za to spotkać tego, kto używał określonego słowa, czyli przeważnie była to stokrotka, te kwestie już były zostawione prawu partykularnemu poszczególnych organizmów miejskich. I na przykład w 1599 roku w Wilkierzu Tczewa stwierdzono, że jeżeli ktoś kogoś obrazi obelżywymi słowami i ta sprawa zostanie przedstawiona przed sądem ławniczym, no to wtedy taką osobę może spotkać uwięzienie w wieży, tak, i jakieś tam, jakieś określone tortury.
Choć ja, przypominając sobie z czasów studenckich różnego rodzaju definicje prawa w średniowieczu, to chciałem zapytać, czy to dotyczyło wszystkich, których obrażono i czy też dotyczyło wszystkich, którzy obrażali, bo przypomnę, że na przykład w takim prawie, które dotyczy na przykład zbrodni, no to bardzo ważne było, kto i kogo zabił, czyli mówiąc najkrócej, status społeczny określonych osób.
Tak, i to jest właśnie ta kwestia tej stanowości, ale ona nie zawsze jest taka jasna. Wrócę jeszcze do tego niedokończonego zdania, tak, bo jeżeli z kolei ktoś wniósł oskarżenie przed radą, to wtedy już go mogła spotkać kara finansowa. I teraz właśnie nawiążemy do tej stanowości, tak? My będziemy tutaj głównie mówili o mieszczanach, troszeczkę o szlachcicach, oberwie się też nieco gdańszczanom, zwłaszcza luteranom. Także ewentualnie wszyscy z Państwa, którzy się mogą poczuć nieco obrażeni, lepiej odejdźcie Państwo od głośników.
Nie, my namawiamy ludzi, żeby raczej przychodzili, ale no dobrze.
No dobrze. Znaczy nie chciałbym nikogo tutaj obrazić. Ja jednak mimo wszystko, żyjąc troszeczkę w epoce średniowiecza i nowożytności, będąc przesiąknięty, wiem, jaka kara mnie może za to spotkać. Dzisiaj już faktycznie, jeżeli ktoś kogoś obrazi słownie, to ja jakichś większych konsekwencji poza bójką, tak, ewentualnie z tego tytułu nie ma. I faktycznie sądzili się, przynajmniej w naszych kwestiach, masowo mieszczanie. To są akta rozsiane po różnych archiwach. Największy zasób to jest dla Nowego nad Wisłą, dla Chojnic. To jest około tak 60 tysięcy kart od średniowiecza do nowożytności. To wszystko przejrzeliśmy. Mamy taką bazę bazę stworzoną. Ona się w przyszłości posłuży nam do dalszych badań albo do opublikowania już takiej zwartej monografii, oczywiście naukowej. I już nawiązując do tych mieszczan, sądzili się głównie mieszczanie, ale jacy? Ci najbogatsi, ci, którzy albo sprawowali urząd, czyli rajcy, ławnicy, ewentualnie członkowie trzeciego ordynku, bo to była tak zwana organizacja dla pospólstwa, ale faktycznie ona była tworzona przez średnio zamożnych mieszczan, którzy mieli na tyle zasobny majątek, że mogli poświęcić swoją karierę też w tym kierunku urzędniczym, tak, żeby sprawować je na dla ogólnie rozumianego komunitas. I to ci ludzie przeważnie wnosili oskarżenia.
Ale czy to miał tak charakter polityczny? Bo ja odnoszę wrażenie, że jeśli mówimy o ludziach sprawujących urzędy, no to kwestia obrażania ich, no to trochę przypomina nasze spory toczone przez polityków, szczególnie w toku kampanii, kiedy w trybie wyborczym ktoś kogoś oskarża o to, że ten coś takiego powiedział, albo że coś innego powiedział i że to może wpłynąć na no, wynik tych wyborów, które już za chwilę. To rozumiem, że to raczej nie miało takiego charakteru.
Nie, tutaj raczej nie o to chodzi. Tak? I nawiązując na przykład do słów Piotra Mogego, tak? Który powiedział, że honor jest tą najwyższą rzeczą. Tutaj chodziło o to, że osoba, która została pomówiona, zniesławiona, nie mogła sprawować urzędów publicznych. Mimo tego, no, na przykład dochodziło do takich sytuacji, jak w XVI wieku któryś z ławników Nowego zabił kupca, który przypłynął ze Sztokholmu. Dalej sprawował urząd ławniczy. Pomimo tego, że ta zbrodnia została mu udowodniona, nie złożono go z urzędu. Zgodnie z prawem tak też powinno być. Więc ten honor, przynajmniej dla tych ludzi, dla elit, był rzeczą niezwykle ważną. I w sytuacji pomówienia ich opinia o nich przede wszystkim, tak, miała zasadnicze znaczenie.
Ale czy to były tego rodzaju pomówienia, które no, zdarzać się mogą także dzisiaj, czyli że ktoś komuś w twarz coś wygarnął, czy też mamy do czynienia z obmową, czyli mówiąc najkrócej, na przykład krzewieniem złych opinii na czyjś temat, no powiedzmy, że w mieście, wśród innych ludzi. Jakiego rodzaju, mówiąc najkrócej, problem widziano w tych momentach, co było najważniejsze? Czy to, że po prostu na mieście mówiono coś złego o mnie, czy że ktoś po prostu mi w twarz coś wygarnął?
I to, i to. No to jest akurat tutaj taka prawda. Pomawiano na przykład, można było zostać oskarżonym za pomówienie rzucone w zaciszu domu, tak, w czterech kątach. Jeżeli to pomówienie dotarło do osoby, której dotyczyło, to wtedy można było faktycznie wejść na ścieżkę sądową. Nie decydowali się na to wszyscy, tak. My mamy tylko te 2500 spraw o pomówienie albo o zniesławienie i też ławnicy sami albo rajcy nie wiedzieli do końca, jak tutaj postępować, tak? Bo kalumnia to było oskarżenie rzucone przed sądem, w miejscu publicznym, tak? Cięższa kara. Zelżenie miało już miejsce, mogło mieć miejsce w przestrzeni publicznej. Albo w zaciszu domu, albo gdzieś tam na skwerze, albo na rynku.
No to wróćmy w takim razie do tego, co było jakby najbardziej dramatyczne, czyli na przykład, nie wiem, na posiedzeniu takiej ławy miejskiej lub rady jakiejś, na jakimś spotkaniu publicznym zostałem zelżony. To było to, co było najgorsze, co nas mogło spotkać?
Tak, bo jeżeli pada publiczne oskarżenie, tak, czy pada publiczna zniewaga, w miejscu publicznym słyszy ją każdy. I w tym wypadku nie trzeba powoływać świadków, chociaż zazwyczaj to robiono. Czyli mamy taki dosyć, może taki prosty model, tak? Dochodzi do pomówienia. To pomówienie dochodzi do osoby, która została znieważona. Ona wszczyna postępowanie sądowe. Albo składa je przed ławą, albo przed radą. W zależności od tego, jakie były możliwości, też jakiej kary chcieliśmy wobec tego, kto oskarżenie rzucił.
Jaka była procedura? Obie strony? Jacyś świadkowie?
Tak, oczywiście. To jest standard. Tak? Czy w przypadku oskarżenia o czary, gdzie na przykład jedna, to jest też jakby, to jest też kalumnia i wiele osób decydowało się, tak, będąc pomówionym o czary, o szybkie wejście na ścieżkę sądową, bo ona dawała jeszcze możliwości jakby uniknięcia kary, tak, ewentualnej kary na wielu szczeblach postępowania. No,
to wydaje mi się szalenie interesujące, ale to odłóżmy na bok, bo zaczęliśmy już mówić o pomówieniach. Pomówienie o czarownictwo wydaje mi się jednak trochę z innej kategorii, ale zacznijmy od osób publicznych, których znieważono po prostu. Za to, że na przykład powiedziano, że są złodziejami, że są oszustami, to było częste pomówienie?
To było bardzo częste pomówienie i tutaj na przykład można łatwo posłużyć się przykładem Nowego nad Wisłą, gdzie burmistrz został oskarżony przez ławnika, niejakiego Tryta. Tutaj tak naprawdę chodziło o działkę miejską, na której Tryt chciał sobie wybudować dom. No ale przy okazji pozwał burmistrza, który mu przeszkadzał, tak, w tym, żeby tę działkę uzyskać. Zarzucił mu, że jest stokrotką i czarownikiem. No więc burmistrz oczywiście odwołał się, tak, pozwał Tryta przed sąd. W trakcie tych spraw, w trakcie postępowania, tak, zostali powołani świadkowie, którzy słyszeli, tak, albo z pierwszej, albo z drugiej ręki o to, że takie pomówienie padło. Natomiast w dalszym toku postępowania się okazało, że jeszcze ten burmistrz oskarżył Tryta wcześniej też o czarostwo, więc ci panowie tak między sobą dosyć prowadzili swoją własną rozgrywkę, gdzie clue całej sprawy była właśnie niewielka parcela, na której...
No tak, ale czy najważniejszym elementem było to, czy słowa zostały wypowiedziane i czy były obraźliwe, czy też stwierdzenie faktu? Czyli mówiąc najkrócej, czy na przykład jeśli ktoś komuś zarzucił złodziejstwo albo oszustwo, to sprawdzano, czy do złodziejstwa i oszustwa doszło, czy tylko i wyłącznie rozmawiano o tym, że ktoś kogoś obraził i czy na pewno?
Jeżeli doszło do takiej sprawy, że nie można było udowodnić winy, no to było to traktowane wtedy jako pomówienie i oskarżonego, tak, czy rzucającego pomówienie, czekała określona kara.
Czyli
tak,
mówiąc najkrócej, ten ktoś, kto został pozwany, miał tę szansę, że mógł na początku powiedzieć, to są dowody na to, że jednak mój oponent, którego zwymyślałem, nazwałem go określonymi słowami, w tym słowem stokrotka, albo jeszcze jakimś innym równie obelżywym, to ta osoba w rzeczywistości jest złodziejem i oto są papiery ukazujące ten stan.
Tak, jest nawet taka piękna księga, znowu dla Nowego nad Wisłą, Totenbuch. To jest obszerne zestawienie dokumentów, około 600, od 1521 roku aż do końca XVIII wieku, do czasów rozbiorów. I ono pokazuje mniej więcej ścieżkę. Tak? Na przykład przybywa do Nowego nad Wisłą nierządnica. Ta nierządnica popełnia w Nowym kradzież. I co się pojawia? Są powoływani świadkowie, którzy mają udowodnić tę kradzież, ale przy okazji jeszcze sędzia wraz z ławnikami wysyłają zapytania do innych miast, co się z tą nierządnicą działo, na przykład w Gdańsku, co się działo z nią w Kościerzynie, co się działo w Niąstrzewie. I się okazuje, że miasta przysyłają jakby katalog spraw, tak? Tak, była taka u nas, popełniła to, to, to i to, skazaliśmy ją na banicję. I wtedy sąd podejmował decyzję o karze, tak? Czy to była kara więzienia, chłosty, zadośćuczynienia. No ale z racji tego, że nie można było takich osób zbytnio egzekwować kar finansowych, to po prostu wyganiano je z miasta i zakazywano ponownego powrotu. Bo gdyby tak się zdarzyło, to czekają śmierć.
No tak, ale to trochę taka dyskusja nasza o RODO, czy też dyskusja o zbieraniu przez różne instytucje wiadomości na nasz temat. Mm-hmm. Rozumiem, że to była taka teczka kar, którą dysponuje dzisiaj policjant, który zatrzymuje przestępcę i dowiaduje się, że ma do czynienia z osobą, która popełniła już inne przestępstwa w innej jurysdykcji, mówiąc najkrócej.
Tak jest. Tak jest.
To w takim razie wróćmy do tego politycznego aspektu, czyli do tych osób publicznych, które się wzajemnie oskarżają. Czy to jest po prostu jakiś taki element kolorytu ówczesnej epoki, czy właśnie element raczej życia politycznego, że na przykład dwie osoby z establishmentu miejskiego, no mówiąc najkrócej, mając różne poglądy albo na przykład różne interesy, bo tak jak powiedzieliśmy o tym przykładzie, gdzie miały one po prostu różne interesy, czyli miały podobny plan co do jednej lokalizacji, no, czy w związku z tym trochę zastępczo toczono takie procesy o słowa?
Nie, raczej nie używałbym tutaj tego, nie mieszałbym tego słowa polityka, tak? Bo tutaj tak naprawdę nie o to chodziło. Nawet w przypadku, kiedy dwóch ławników, Małkowski Małkowski, jeżeli się nie mylę, Braunschwig. Też to było dwóch ławników, którzy wstąpili przeciwko sobie na ścieżkę sądową. I tutaj Małkowski miał usłyszeć, tak, że w Mielcuchu ktoś do Braunschwig, do kogoś w Mielcuchu miał powiedzieć, że wy to wszyscy tego Małkowskiego to powinniście całować w żyć, ale i tak naprawdę to nie powinniście, bo diabłu nawet się to nie godzi. Aha. Więc nawet takie rzeczy, żeby kogoś pocałować w średniowieczu, czy w epoce nowożytnej w dupę, już uchodziło za, czy w pupę, tak, przepraszam, już uchodziło za coś niegodnego, tak. Można było kogoś nazwać stokrotką dubeltową, to jest jeszcze jakieś wzmocnienie, tak, dodatkowe, ale zazwyczaj ograniczano się właśnie do szelm. Takie najlżejsze, jakby najlżejsza kalumnia to ty wytarty smrodzie. To jest gdzieś w XVII wieku za takie sprawy, za takie pomówienia, tak, czy za taką obrazę też można było przed sąd trafić. Te kary, jakby katalog kar, on jest zasadniczo ten sam, tak? Albo do wieży na 2-3 dni, tak? Przemilcz sobie swoje postępowanie. W wielu przypadkach sąd nawet, nakazywał zgodę. I tutaj jedna jest bardzo taka fajna sprawa, też z Nowego nad Wisłą. Ona dotyczy już jakby też życia małżeńskiego, więc nie mówmy tylko o polityce, bo to nie o to chodzi. Pewien mieszczanin noski, biedny, miał żonę i córkę. To jest sprawa z połowy XVII wieku, chyba konkretnie 1652 rok. Był bity przez żonę i córkę, które publicznie znieważały go w przestrzeni publicznej. I to już dochodziło do takich eskalacji, że ten biedny, bity nieborak zwrócił się do rady, ażeby pozwał żonę i córkę o to, że go biją i znieważają, co postanowił sąd. Mają się pogodzić, podać sobie ręce i od tej pory żyć w zgodzie, bo to małżeństwo. Czyli też w wielu sprawach jakby nie zasadzano kar. My o wielu rzeczach też tak naprawdę z zasobu tych przekleństw też wiele nie wiemy, tak? Można było nazwać kogoś kiepem. To jest bardzo, to jest staropolskie przekleństwo. Dzisiaj ono już nie funkcjonuje. Przeżyła tylko ta nasza stokrotka, zresztą praindoeuropejska, bo słowo występuje w zasobie słownictwa wielu obecnych narodów. Znajduje się też w łacinie. I tutaj też jest bardzo jeden fajny przykład, tak? Życie religijne. To też nie mieszajmy tego z życiem politycznym. Mamy od XVI wieku, kiedy na Pomorze trafiają wyznawcy Lutra, dochodzi do serii konfliktów. One takie najostrzejsze konflikty występują na terenie Niemiec. Pojedźmy sobie na przykład do Goslar, gdzie jeszcze do dzisiaj można znaleźć ruiny spalonego kościoła. To dochodziło mniej więcej tak, że przyjeżdżała określona banda zbrojna, przyjeżdżała do takiego katolickiego proboszcza i mówiła mu, albo przechodzisz na naszą wiarę, albo nie. No nie. No to spalili mu kościół, tak? Te ruiny na przykład do dzisiaj widzimy. Nie inne jakby reperkusje wywołało przyjście protestantyzmu na Pomorze. Bo wbrew pozorom, jeżeli spojrzy się przez pryzmat protestanckiego Gdańska, który był określany wschodnią plagą w XVII wieku, tak? Czyli patrząc z punktu widzenia dóbr biskupa na hełmie, na biskupiej górce, Gdańsk był wschodnią plagą. W mniejszych miastach protestantów było już znacznie mniej. One były przeważnie katolickie, tak jak na przykład Tuchola w XVII wieku. Ludność, wbrew pozorom, przeważnie polskojęzyczna, mimo że te akta, którymi dysponujemy, są zapisane w języku niemieckim, w łacinie albo po staropolsku. Język staropolski masowo wchodzi do akt gdzieś tak na przełomie XVI-XVII wieku i opierają mu się Malbork i Gdańsk. To są dwa jedyne miasta, w których przeważnie używa się języka niemieckiego. I do czego dochodzi? Połowa XVII wieku, na ganku siedzi sobie Bogu ducha winna protestantka. Protestantka sprzedaje zboże. Podchodzi do niej jeden z mieszczan i to już jest w aktach napisane, że on już sobie umyślnie wszystko zaplanował i zwrócił się do niej słowami: ty protestancka stokrotko. Ale o co tutaj chodziło, tak? Bo to nie jest tylko jakby dzisiaj, mówiąc dzisiejszym językiem, nienawiść na tle religijnym, tylko kara za to, że ta protestantka handlowała zbożem po zawyżonych cenach. Bo regulacja cen istniała zawsze, zwłaszcza w dobach kryzysu, kiedy zboża brakowało, władza mówiła, zboże powinno być sprzedawane po takiej i po takiej cenie. Więc tej biednej protestantce się oberwało. Ale gorzej, kiedy już tego typu rzeczy trafiały na poziom wyżej, tak? Mamy na przykład burmistrza Kaspara Knarholsa z Nowego. On został wygnany przez luterańskich starostów, którzy sprawowali jurysdykcję nad Nowym z ramienia króla. Został wygnany za to, że przywiózł listy mówiące o tym, jak ze zjazdu w Malborku, o tym, jak powinno się postępować z różnowiercami. To jest znowu przełom XVI i XVII wieku, tak? Kiedy centralnie z korony, tak, z Krakowa pada dyspozycja, że musi dojść do zmiany, musi dojść do rekatolicyzacji, takiej miękkiej, tak? I urzędy zaczyna się, te centralne, tak? Władzy centralnej zaczyna się obsadzać na Pomorzu katolikami. Protestanci nie byli wcale w tej materii lepsi. Istniało coś takiego w Nowym jak Bractwo Niemieckie, tutaj chodzi konkretnie o luteran, o niewielką grupkę wyznawców danego odłamu chrześcijaństwa, która w swoim ręku skupiła władzę w mieście. To się nie podobało katolickiej większości, więc kiedy tylko doszło do zmiany starosty, zaczęto proponować na urzędy, czy zaczęto konfirmować powołanie na urząd tylko te osoby, które były katolikami. I w dalszej konsekwencji te konflikty przechodzą, jakby ten balans przechodzi na drugą stronę, tak? Aż do połowy XVII wieku, gdzie jeden z burmistrzów Nowego stwierdził, że ja te wszystkie stokrotki luterańskie to z miasta bym wygonił.
Ale tak naprawdę my dowiadujemy się o tym przy okazji procesów o zniesławienie albo zohydzenie słowne, że się tak wyrażę. Tak. A w rzeczywistości ukazuje nam się pewien, mówiąc najkrócej, obszar napięcia narodowościowego i religijnego.
No, ale narodowościowego też, bo to nie tylko tak, że luterskie, tak, czyli niemieckie, tak. To tutaj możemy jakby... No, ciężko byłoby w niemieckim, w ówczesnym, w tamtym czasie nazwać dzisiejszego Niemca, tak?
Tak.
Ale na przykład, kiedy do Nowego przyjechali Holendrzy i zaczęli publicznie na targu miejskim bić konia, no to zebrali się wszyscy mieszczanie, no i nazwali po prostu tych Holendrów holenderskimi stokrotkami.
No właśnie, no ale to teraz pytanie właśnie, co to w rzeczywistości znaczyło i co te procesy zachowane w aktach pozwalają nam opowiedzieć o tej epoce, ale to o tym porozmawiamy po krótkiej przerwie.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Doktor Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska jest moim gościem. Rozmawiamy o tym, co wyłania się z dokumentów ukazujących procesy o zniesławienie. I rozmawialiśmy trochę o polityce, a to ostatnio rozmawialiśmy trochę o napięciach religijnych i narodowościowych. Strasznie to poważnie nazwałem, ale w rzeczywistości chodzi o sytuację, w której ktoś komuś naubliżał, no ale dodał do tego albo niemiecka, albo na przykład holenderska. Słowo stokrotka postanowiliśmy
nawet
używać. No właśnie. To w takim razie, czy pokazuje to raczej to, że ludzie byli pełni agresji, pełni emocji i po prostu dość często się prawowali w sądach o to, co ktoś o kimś powiedział? Czy rzeczywiście to jest obraz też społeczeństwa, które rozpalają emocje religijne i narodowościowe?
I to, i to. I znowu tutaj no, musimy zdać sobie sprawę z jednego faktu. Takie oskarżenie nie było rzucone, mogło być rzucone w przypływie emocji, tak? Ale ono nigdy nie mogło być bezpodstawne i przynajmniej ten materiał sądowy pokazuje jedno, tak? Że większość tych rzeczy, nawet pod wpływem emocji, ona jest motywowana jakimś podłożem, tak? Czy weźmiemy sobie tą działkę, czy weźmiemy zazdrość o to, że mój wybranek poślubił inną, tak, a ja cały czas do niego coś czuję. Czy nawet tak jak w XVI wieku, też taka piękna sprawa ilustrująca obyczaje, tak, kiedy żonie jednej z mieszczanek nowskich zmarł mąż i zgodnie z literą prawa chełmińskiego żałoba powinna trwać miesiąc, ale w praktyce społeczeństwo oczekiwało roku. No i już gdzieś po półtora miesiąca ta wdowa weszła do łóżka komuś innemu, więc co zrobili mieszczanie Nowscy? Nasmarowali jej na drzwiach, że to jest ta, która ledwo męża pochowała, tak, a już innemu do łóżka wchodzi. Przy okazji jeszcze padło słowo stokrotka. Ta Mieszka też się odwołała, tak, od tej decyzji, została pomówiona i sprawę wygrała, bo zgodnie z...
literą prawa tak, miała miesiąc.
Tak, zgodnie z literą prawa miała miesiąc. Tutaj sprawa była prosta, choć oczywiście ławnicy, którzy też... Przyjmijmy tak, że to jest odpowiednik dzisiejszych sędziów i urzędnicy miejscy, oni też nie do końca mieli kompetencje, nie do końca byli wykształceni, tak? Więc w wielu sprawach musieli się pytać innych ośrodków, jak my tutaj mamy postąpić, no bo my nie umiemy, tak? Większość z nich i tak bardzo dobrze, przynajmniej jedno, potrafiła czytać i pisać. W większości tych spraw to jest po prostu podpisane tak ręką swą, no, takie są zapisy, albo przynajmniej że został podpisany przez kogoś innego, bo on pisać nie umie. Więc mamy różny katalog jakby motywów, tak? Mniej więcej spójny katalog kar. No i teraz właściwie warto by się było też, powiedziałem już Państwu też o tej kaszubskiej stokrotce. To jest chyba bodajże taki najstarszy przypadek pokazujący odrębność etniczną Kaszubów od Kociewiaków. Tak, czyli w połowie XVI wieku do Nowego nad Wisłą przybywa Maciej Kaszuba, ma syna Marcina i w 1613 roku tenże Marcin zostaje obrażony przez jednego z mieszczan, Kaszubska 100,
tak?
Jest wykreślone słowo, psie stokrotko. Mhm. Za to też pozwany, za to też ten, który rzucił oskarżenie, został skazany na karę grzywny. To jest poza wrzuceniem kogoś tak do wieży na określony czas, także jeden wymiar finansowy. To zazwyczaj się działo wtedy, tak jak powiedziałem, kiedy kogoś oskarżano przed Radą Miejską. Tutaj już na wejście na drogę sądową przed tym organem decydowali się już zamożniejsi uczestnicy miasta, czy zamożniejsi mieszczanie. Tak? Oni po prostu mieli gotówkę i stać ich było ewentualnie na to, żeby w jakimś przypadku opłacić karę sądową. Ona wynosiła od 3 do 4, nawet do 24 grzywien. Grzywna to jest mniej więcej odpowiednik 250 gram srebra. Więc możemy to sobie tak dzisiaj przełożyć na nasze. To były dosyć wysokie kwoty, tak? 3 grzywny to jednak mimo wszystko było spory zastrzyk gotówki. Co jest też ciekawe, rada zazwyczaj decydowała, brała połowę dla siebie, w zależności też od miasta, brała połowę dla siebie, połowę oddawała wyżej albo mogła w określonych sprawach zadecydować o tym, żeby te pieniądze zostały przeznaczone na farę, na przykład na to, żeby zakupić wosk do świec, tak? Po to, żeby utrzymywać miejscowy kościół, tak? W niektórych wypadkach, i to jest właściwie bardzo fajna sprawa z Wąbrzeźna z 1682 roku, jeden z mieszczan oskarżony właśnie o to, że jest złodziejem i szelmą, nawoływał, tak, przed sądem, by jego przeciwnik procesowy został pobity kijami i wygnany z miasta. Na to oczywiście sąd się nie zdecydował, bo i tak jakby przewina, tak, okazała się zbyt niewielka. Tak to mniej więcej gdzieś wygląda, tak, ogólnie, tak, że my jako społeczeństwo, tak, my używaliśmy obelżywych słów i używamy. Jeżeli chodzi o te dawne czasy, to wydaje się, że jednak mimo wszystko tego było mało. Decydowano się na użycie słowa stokrotka, ty złodzieju, ty czarownico, tylko w drastycznych wypadkach i pod wpływem silnych emocji. Dzisiaj używamy tego nawet jako przecinek, tak? Jako stokrotki używamy jako partykuły, jako przecinka, wyrażanie emocji, tak? Żyjemy w zupełnie innych czasach. Ba, nawet trafiają te słowa do komiksów, więc...
No dobrze, no ale to w takim razie wróćmy do tego czarownictwa, bo to mnie zaintrygowało. Czy mamy do czynienia z oczywistym pomówieniem, inwektywą? Czy mamy do czynienia jednak z czymś, co po prostu w tamtym czasie było też sposobem na oczernienie drugiej strony, no bo jakby to powiedzieć, bycie czarownikiem, czarownicą wydaje się być jednak, no zgodnie z takim przekonaniem, że co pewien czas taka czarownica trafia na stos, no czymś znacznie bardziej niebezpiecznym.
Znaczy zarzut o czarostwo, tak, przynajmniej w tamtych czasach, to była jakby najcięższa forma kalumnii. Tak? Dlaczego? Bo to jest wykroczenie przeciwko wierze, przeciwko normom społecznym, bo zazwyczaj poprzez czary nie dzieje się nic dobrego, tak? Tylko przeważnie coś złego. A to ktoś został otruty, a to na przykład wymarło, był pomór bydła, tak? A to na przykład były kiepskie plony. Tego typu rzeczy działy się zawsze w przypadku klęsk żywiołowych, klęsk głodowych. Bo nagle dzieje się w naszym otoczeniu coś, czego nie potrafimy sobie racjonalnie wyjaśnić, tak? Tak jak na przykład nie potrafiono sobie wyjaśnić, zwłaszcza na przełomie XIV-XV wieku, dlaczego nagle około 1420 roku zaczął się oziębiać klimat. Tak? Dlaczego nagle jest mniej zboża? Dlaczego nagle to bydło ginie? Dlaczego co 7 lat wracają jakieś lokalne epidemie? To jest cały ten katalog rzeczy, tak nawet jak pioruny, tak? To jest cały katalog rzeczy, których my wówczas, tak, czy nasi przodkowie nie byli w stanie wyjaśnić, w związku z tym szukali oczywiście winy w drugich osobach. I czarownica miała, czy oskarżona osoba o czary miała wiele możliwości, ażeby tej kary uniknąć, z pławieniem włącznie, tak? Bo pławienie było stosowane do około połowy XVII wieku, tak? Czyli wrzucamy, tak jak w Monty Pythonie, wrzucamy czarownicę do wody. Jeśli pływa, to znaczy, że jest czarownicą. Idzie na dno, no to w sumie ojej, nic, no nie była. No i teraz mamy ewentualnie kłopot, tak? Z tego pławienia już rezygnowano. I sąd w pierwszej kolejności, jeżeli trafiło takie oskarżenie o czary, to nie sprawdzał czarownicy, tylko tego, kto rzuca to oskarżenie. To była zasada, tak? Że to jest poważna sprawa, więc zanim do czegoś dojdzie, w pierwszej kolejności sprawdźmy, czy ten, który jej to zarzuca, nie ma czegoś na sumieniu. I wtedy czasami też wychodzą wesołe sprawy. Aha,
ale to znaczy, że rzucenie tego oskarżenia było dla rzucającego oskarżenia też ryzykowne, no bo musiał mieć poczucie, że wtedy na przykład relacje z tą drugą osobą zostaną bardzo skutecznie prześwietlone przez rajców, którzy na przykład stwierdzą, że to jest osoba, wobec której mieliśmy, nie wiem, zamiary matrymonialne, które się nie spełniły, mieliśmy wspólne interesy, które się nie powiodły, albo żal o to, że na przykład coś się zdarzyło w przestrzeni publicznej albo w przestrzeni prywatnej, tak?
Tak, dokładnie tak, ale jednak mimo rzucenie takiej obelgi skutkowało zaraz tym, że o tym mówiło cały komunitas, tak? Całe miasto. Więc ta niepochlebna opinia o sobie już zaczęła krążyć i trzeba było reagować szybko. Jeżeli oskarżony, przepraszam, ten, który rzucał oskarżenie, był osobą godną, był osobą pełną czci i honoru, był poważany i szanowany, wtedy do takiej sprawy podchodzono z należytą pieczołowatością i powoływano wtedy tak, dobrze, została pomówiona o czary, zostało wskazane gdzie, kiedy, jak i co, w związku z tym trzeba zawezwać świadków. I prawo chełmińskie nakazywało, ażeby świadkami były osoby do 70 roku życia, bo powyżej tego już się zaczynała określona demencja starcza. Chociaż niektórzy świadkowie mieli...
Ageism.
Chociaż niektórzy powoływani świadkowie, uwaga, mieli około 120 lat.
Aha, czyli nie pamiętali, kiedy się urodzili.
No niektórzy pamiętali nawet czasy krzyżackie.
No dobrze, to wróćmy w takim razie do tego oskarżenia. Ono było ryzykowne, ale jeśli byliśmy osobą szanowaną i użyliśmy tej do takiej rodzaju, nie wiem, broni atomowej w relacjach międzysąsiedzkich, tak, czy też wewnątrzmiejskich, to no, mogło to doprowadzić do tego, że ta osoba, przepraszam, ale wylądowała na stosie?
Tak. Albo wylądowała na stosie podczas samosądu i tutaj mamy sprawę z Nowego nad Wisłą, niejakiej śmietanki, która została pomówiona o czary i w treści tego tej sprawy, tak, wychodzi na jaw, że w Komorsku pod Nowem podczas samosądu spalono dwie czarownice. Trzy z nich, łącznie ze śmietanką, były obiektem postępowania, przy czym świadkowie, którzy zostali powołani, było ich chyba pięciu, jeżeli dobrze pamiętam, oświadczyli, że śmietanka nie mogła uczynić zarzuconych jej rzeczy. Tam właśnie było o to, że kogoś otruła, tak, o to, że tam zatruła śmietanę, o to, że porwała tam jakieś dziecko. Oczyścili ją. I na tym już się też sprawa kończyła, tak? Czyli jeżeli świadkowie mówią, nie jest niewinna, sprawa się kończy i w tym momencie można żądać zadośćuczynienia wobec tego, kto te oskarżenia rzucił. I tu już, jeżeli o to chodzi, to nie wchodziło w grę nie tylko przeproszenie, nie tylko pogodzenie się, ale wchodziła też wtedy kara finansowa.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy jeszcze do tej konkretnej sprawy. Znaczy, rozumiem, rzucono to oskarżenie dlatego, że to była osoba, o której wiedziano, że była zamieszana w jakąś sprawę o czarownictwo na innym terenie. Dowiadujemy się przy okazji, że doszło tam do samosądu, czyli mówiąc najkrócej, do spalenia kogoś na stosie bez wyroku tamtejszego,
tak
tamtejszych, że tak powiem, ale teraz pytanie, czy skazać na karę ze stosu mogła ta Rada Miasta?
Mogła.
Mogła.
No w Gdańsku na przykład mamy tą naszą Annę Kryger, tak, co do której... ale nie wiemy dokładnie, czy ona naprawdę żyła, tak? Bo to jest tylko zapis w kronice, tak? Nie mamy akt sądowych. One gdzieś najpewniej są, bo nawet jeżeli w gdańskim archiwum jest księga, tak, procesów o czary, to ona zawiera tylko wypisy spraw z ksiąg, których jest znacznie, znacznie więcej, tak? Ci kopiści mogli ewentualnie jakąś sprawę pominąć, tak? Więc sprawa Anny Kryger gdzieś tam może na tych kartach być, ale na sto zdecydowano się naprawdę bardzo, jednak mimo wszystko bardzo rzadko, tak? To już naprawdę musiałoby zostać udowodnione, a wbrew pozorom, no, czarów, czarownic jako takich nie doświadczamy i uważamy, że tego nie ma, tak? To są bajki i mity. W związku z tym, no, jak kogoś o takie oskarżenie i pomówienie należałoby skazać na stos?
No, jesteśmy szalenie dumni ze swojej racjonalności, o której mamy takie przeświadczenie, że została nabyta dopiero w ostatnim czasie, a nie, że dotyczyła tych dawnych czasów, o których rozmawiamy. Więc my się spodziewamy, że w tamtych czasach, jakby to ładnie wiedzieć, była znacznie większa wiara w to, że mamy do czynienia z takimi zdarzeniami, o których możemy mówić przy okazji czarów, ale to jakby trochę inna historia.
Odłóżmy na bok generalnie tę masowość tych stosów. Tak?
Mm-hmm. No to dobrze.
Nie żyliśmy w Hiszpanii. Tak? Jeżeli chodzi o Pomorze, to prawo było jakby było wyznacznikiem tego, jak należy postępować.
No dobrze, tak? Ale to w takim razie na przykład, jeśli chodzi o czary, czy tego typu oskarżenia, to kwestie różnic religijnych, one też wpływały na łatwość tego rodzaju oskarżenia? No przypomnijmy,
też. Katolicy dosyć często nazywali luteran czarownikami. Tak?
Aha.
Też takie oskarżenia bywały. Mimo tego, jeżeli chodzi o procesy o czary, to one jednak w większej mierze dotyczą kobiet niż mężczyzn. Tak? Chociaż mężczyźni też, tak jak mogliśmy to przypomnieć sobie, czy możemy sobie przypomnieć z pierwszej części, też się o czarostwo, o to, że są czarownikami, oskarżali. Bardzo fajna jest też sprawa małżeńska, tak? Gdzie mąż z żoną nawzajem oskarżyli, żona oskarżyła męża o to, że jest czarownikiem, a mąż żonę o to, że jest czarownicą. Stokrotki lecą przez trzy linijki, tak? Ty czarowniku, ty stokrotko, ty szelmo, ty zdrajco, ty stokrotko dubeltowa i tak dalej. Mąż odwdzięczył się generalnie taką samą wiązanką. Sprawę sąd oczywiście kazał zakończyć, kazał się pogodzić, tak, z właśnionym małżonką i to był cały finał sprawy. Tutaj, no... Nawet podejrzewam sami rajcy, tak? Nawet i ławnicy, wiedząc, że to jest sprawa poważna, nie rozpatrywali jej jako... oni jakby nie wszczynali tych spraw albo nie rozpatrywali tych spraw z założeniem, że to się od razu musi skończyć jakąś ścieżką, karą czy stosem, tak? Najpierw należało się dokładnie rozeznać w podłożu tej sprawy. Tak,
czyli mówiąc najkrócej, jeśli małżonkowie mieli coś przeciwko sobie i wzajemnie rzucali na siebie oskarżenia, to wychodzono z założenia, że ich oskarżenia o to, że ta druga strona jest czarownikiem, robią wrażenie mało prawdopodobnych.
Tak jest, mało prawdopodobnych. Tak samo, gdyby na przykład tę sprawę wniosła osoba o dość takiej, powiedzmy sobie, poszlakowanej reputacji. Tak, jeżeli byłby to jakiś miejscowy złodziejaszek, tak, który coś gdzieś usłyszał, on by w życiu nie został powołany, na świadka, tak? I nawet, szczerze mówiąc, nie pochylono by się nad jego sprawą.
Ale ja odnoszę takie wrażenie, że ten opis ówczesnego wymiaru sprawiedliwości robi wrażenie szalenie pochlebnego. Znaczy samorządowość, przepraszam, że użyję tego terminu, owej władzy sądowniczej, robi wrażenie bardziej racjonalnej. Czyli, że po prostu mamy do czynienia z ludźmi, którzy sądzą w sprawach swoich sąsiadów, mają głębokie przeświadczenie, że sądzą w sprawach swoich sąsiadów, w związku z tym postępują w możliwie rozsądny sposób, aby następnego dnia nie żałować wyroków, które wydali.
Tak, no i przede wszystkim jakby sami nie chcieli być też obiektem jakiejś fizycznej agresji krewniaków, tak? Po tej strony, wobec której została zasądzona kara. Tak, ten system jest bardzo racjonalny. Dlaczego? Bo te małe miasta pomorskie, tak, one liczyły od 500 do 2000 mieszkańców. Tam każdy każdego znał, tak? W związku z tym wiedza o tym, jakie kto ma przewiny, tak? Czy to jest burmistrz na przykład, który zdefraudował gdzieś tam na młynie miejskim na przykład 200 grzywien, albo ławnik, który właśnie chce tam sobie zakupić jakąś działkę, wejść w jej posiadanie niezgodnie z prawem, to każdemu było wiadome. W związku z tym sąd, powołując świadków, którzy i tak byli z tej społeczności, wiedział dokładnie, jak to się mniej więcej powinno zakończyć. Też na przykład, znowu połowa XVII wieku, impreza elit miejskich, w Nowym nad Wisłą zasiadł burmistrz, zasiadł sędzia miejski, czyli też rajca, kilku ławników, członek trzeciego ordynku, no i pili sobie tam piwo i rozmawiali sobie o swoich sprawach. Nagle przez okno wparował miejscowy kowal, pobił szybę, wpadł do pokoju, zobaczył sędziego, od razu ruszył ku niemu, tak, nazwyzywał go, wziął go za włosy, złapali się za ręce i zaczęli się okładać, tak. Okazało się, że kowal miał z sędzią sprawę o niezapłacone należności, tak. No, ponieważ doszło do zelżenia sędziego, który miał nieposzlakowaną opinię, mimo tam tego, że nie zapłacił, bo też musimy pamiętać o tym, że tego typu rozliczenia finansowe, był określony czas zapłaty, tak, ale z reguły księgi prowadzono na przestrzeni 7 lat, więc wbrew pozorom ta płatność mogła być nieco odroczona, tak. Sędzia miał nieposzlakowaną opinię, został pobity, został zelżony, w związku z tym kowal jeszcze przy okazji naruszył mienie, tak, więc został poddany karze, musiał zadośćuczynić występkowi, sędziego przeprosić. Nie wszyscy się oczywiście temu poddawali. Andrzej Goricz na przykład, to też jeden z mieszczan nowskich i chyba jeden, który wysunął najgorszą kalumnię, bo wobec swojego zmarłego ojca, powiedział mniej więcej tak. I tu znieważył wszystkich, z którymi miał zadrę. On tam słynął z kilkunastu spraw karnych o pobicie, o zelżenie, ale w jednej materii już, że tak powiedzmy dzisiaj, już troszeczkę przesadził. Mianowicie Andrzej Goric stwierdził wszem i wobec, publicznie, że on wszystkim tym, którzy wspominają jego ojca, to wykopie zwłoki z cmentarza i daje każdemu zjeść, kto by go jeszcze dobrze wspominał. Czyli, no, mówiąc, takie rzeczy też się zdarzały i takie rzeczy też były obiektem sądu.
I sąd ukarał tę osobę jakąś karą?
Oczywiście, że tak. No ale potem już z racji tego, że tych wystąpień było tak dużo, został wsadzony do wieży, czyli do karceru. Po wyjściu z tego karceru musiał publicznie przed całą społecznością powiedzieć, tak, że on te wszystkie swoje słowa odwołuje. Burmistrz jest dobry. Burmistrz nic nie zrobił, tak, takiego, i on Goricz będzie od tej pory dobrym obywatelem. To nigdy nie nastąpiło, bo potem jeszcze mamy cykl 4-5 spraw o pobicie, także dosyć takie krnąbrne typy, tak, niepokorne też w tym XVII wieku.
No tak, ale próbowali sobie z nim poradzić, to ciekawe. To w każdym razie wydaje mi się dowód na to, że takie niewielkie społeczności, które pozostawiły po sobie tego rodzaju dokumentacje, pokazują nam obraz z jednej strony podobieństw do współczesnego społeczeństwa, ale też z drugiej strony chyba lepszego radzenia sobie z tymi krnąbrnymi obywatelami, szczególnie tymi, którzy byli niepoprawni i próbowali jakoś ci ich współobywatele sobie z tym radzić. No dobrze, to bardzo ciekawe. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Doktor Andrzej Gierszewski. Rozmawialiśmy trochę o kryminalnym kolorycie Pomorza czasów późnego średniowiecza i wczesnej doby nowożytnej i o tym, co wynika z dokumentów i papierów spraw o zniesławienie. Bardzo jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję
Państwu.
Za
rozmowę. Rozumiem, że z tego coś niedługo przeczytamy.
Tak, jeżeli chodzi o taki zajawkowy materiał, on zostanie opublikowany co prawda w języku angielskim jeszcze w przeciągu tego roku. To są materiały przedstawione na konferencji w Kłajpedzie, która dotyczyła społeczności i kultury mniejszych miast nad Bałtykiem. Też mieliśmy sobie powiedzieć troszeczkę o tych Prusach, tak, ale to już tego typu sprawy występują masowo wszędzie, tak? W każdym mieście praktycznie są sprawy o zniesławienie i lekcja może dla Państwa jest taka. Mimo że my żyjemy dzisiaj w tych takich, bym powiedział, troszeczkę za słowa typu stokrotka, za takie obrażanie, nam już praktycznie nic nie grozi. Nas jest już tak dużo. A sądy są jednak mimo wszystko tak niedokadrowione, że rozpatrywanie tego typu spraw jest niemożliwe. Mimo tego nie używajmy tych słów, nie używajmy ich jako substytutu przecinka. Jeżeli już, to róbmy to tak jak w średniowieczu i w XVII wieku. Celowo, rozmyślnie, może być pod wpływem emocji, ale miejmy też na uwadze, jaka kiedyś za to człowieka mogła spotkać kara.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Państwu za dzisiejszą audycję i do usłyszenia.